I teraz z prowadzącego poranek stanę się słuchaczem, bo w studiu Piotr Semka, redaktor Tygodnik do Rzeczy. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
I Marcin Palade, politolog.
Dzień dobry.
Będziemy rozmawiać o kampanii wyborczej, o wyborach. Ja będę słuchał, a panowie będą rozmawiać i dyskutować. Przynajmniej taką mam nadzieję. Piotr Semka przyznał się do tego, że zrobiła na nim wrażenie kampania Nie świruj, idź na wybory. Co i dlaczego? Co to za kampania w ogóle?
To jest chyba jakaś kampania takich kręgów związanych z opozycją, bo widzimy tam całą sekwencję osób znanych z wyrażania bardzo wyrazistego stosunku do rzeczywistości po stronie opozycyjnej. Jest pan Łukaszewicz, jest pan Przoniak, jest pani Inna Chrebecka, ona jest chyba radną PO, jest pan Andrzej Mleczko, który bardzo demonstruje zawsze swoje bardzo niechętne wobec obecnej władzy poglądy. I wszyscy oni wykonują taki oto manewr, że na początku robią coś dziwnego. W wypadku dwóch aktorów jest to ewidentne naśladowanie zachowań osób chorych psychicznie. A potem poważnieją i mówią, nie świruj, idź do wyboru. Dla osoby, która przypadkiem trafi na ten tweet, no bo tweet, no filmik, ale on jest rozpowszechniony na Twitterze, jest to niesłychanie niesympatyczne wrażenie, a dla osoby, która ma w domu, zderza się z tą tragedią, jaką jest choroba psychiczna u bliskich, no jest to wręcz odpychające wrażenie. Oglądałem te filmiki i zastanawiałem się, gdzie, na jakim etapie zabrakło kogoś z ewidentnym, jakąś podstawową, choć dobrym smakiem, który by powiedział, że to jest absolutne strzelanie sobie do własnej bramki. Ale to, że sobie ktoś strzela do własnej bramki, to nie jest tak istotne. Ważne jest to, że w ten sposób niestety mści się sytuacja, w której przez 3 lata bardzo wielu aktorów, celebrytów dostało absolutne carte blanche na przekraczanie kolejnych granic w niechęci wobec PiS-u. I teraz Platforma ma problem, bo zachęcała tak długo tych ludzi do najdziwniejszych pomysłów, często na granicy dobrego smaku, aby tylko dowalić w nielubianą władzę i teraz już jak gdyby nie panuje nad nimi. Znaczy, oni uważają, że to jest fajne. Ktoś, kto kręci to, jest fajne. Jakiś chyba reżyser musiał tej akcji patronować i on też uważa, że to jest fajne. No, przeciętny człowiek, gdy ogląda coś takiego, to po prostu mu się ręce opadają, no.
To jeśli ja mogę dodać, uważam, że ta kampania jest potwierdzeniem tego, że na Nowogrodzkiej Prawo i Sprawiedliwość dysponuje bardzo sprawnym księgowym, dlatego że nie sposób inaczej zinterpretować to, co się dzieje, niż to, że od 3-4 lat wszystko na to wskazuje, nie mamy na to twardych dowodów. Wielu celebrytów, wielu ludzi pozostających ostro w stosunku do PiS-u, będących tak zwanym obozie antypis, musi być w jakiś sposób gratyfikowanych, dlatego że tego typu, mogę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, debilna i przynosząca wyłącznie szkodę opozycji, a wspierająca PiS kampania, no to jest cały ciąg, który obserwujemy od 4 lat, czyli nihil novi.
Zrobił pan...
A i tak się zrobiło smutno, bo obserwowanie starych ludzi, no Przoniak już ma chyba 70, Łukaszewicz też, którzy dają się wmontować w jakąś taką dziwaczną scenę, no taką, jak to kiedyś powiedziano, nieprzystającą do powagi wieku, jest czymś takim tak bezbrzeżnie smutnym, że dlatego przyszedłem tutaj do ciebie do studia z takim właśnie smutną zadumą nad tym.
A Marcin Palade zrobił zdjęcie, bo bardzo go interesują te wszystkie wykresiki wyborcze, te wszystkie analizy tego, co się dzieje.
Powiedz, gdzie?
W gazecie wyborczej. I co?
No przede wszystkim wczoraj zapowiadana bomba Gazety Wyborczej. Kolejna bomba, znaczy tam jest z Czerskiej, tak powiem, non-stop eksploduje Czerska i na Czerskiej coś eksploduje, natomiast ta bomba sondażowa, która miała być kolejnym zwrotem, jak to się teraz powszechnie nazywa, game changerem, okazała się, do czegoś już przyzwyczailiśmy, to jest po prostu kapiszon, gdzieś tam coś, może ktoś usłyszał, dlatego, że ten sondaż zaprezentowany przez Wyborczą, a zrealizowany przez firmę Kantar, w kilku punktach odbiega od średniej, od tych notowań, które obserwujemy we wrześniu. I ponieważ nasuwa się analogia z tymi sondażami w końcówce kampanii eurowyborczej publikowanymi przez Gazetę Wyborczą, które, przypomnę, dawały przecież zwycięstwo w eurowyborach Koalicji Europejskiej nad Prawem i Sprawiedliwością. Finalnie suweren dał 7 punktów przewagi Prawu i Sprawiedliwości, co by po części chyba wpisywało się, że te sondaże na Wyborczej już w Gazecie Wyborczej należy traktować jako taki z dodatkiem ku pokrzepieniu serc, bo nawet przyglądając się analizie na stronie 4, przez chwilę się tutaj zabawię w osobę, która robi przegląd prasy. Co prawda w innym charakterze zostałem zaproszony, ale już skorzystam z tego, że jestem na antenie. Jest zestawienie pokazujące, jak poparcie zaprezentowane w sondażu na stronie 1 przełożyłoby się na mandaty. No i w tym podziale w systemie Donta PiS bardzo wyraźnie prowadzi, ma 249 mandatów, co nie przeszkodziło tejże Gazecie Wyborczej na pierwszej stronie nie napisać, że jeszcze nie wszystko stracone. Bo co prawda PiS prowadzi bardzo wyraźnie, ale w drugim zdaniu jest napisane, opozycja ma jednak szansę, by odsunąć PiS od władzy. I mamy drugie zestawienie, drugi rysunek, pokazujący przełożenie poparcia na mandaty, ale, co charakterystyczne, w scenariuszu optymistycznym dla opozycji. To są takie kombinacje zrobione, pokazujące, że ten dostanie mniej, ten więcej, temu rośnie, temu spadnie, żeby ostatecznie wyszło, że PiS ma 226
mandatów. Ale ja muszę powiedzieć, że tu jest długa tradycja, bo Jacek Łęski, który kiedyś był w Gazecie Wyborczej w Lublinie, opowiadał, że kiedyś przyjechał z grupą stażystów z Lublina do Warszawy w samym piku kampanii Tadeusza Mazowieckiego przeciwko Lechowi Wałęsie. Jak państwo może pamiętacie, Tadeusz Mazowiecki w końcowej fazie już zaczął powoli się obsuwać w dół. I wtedy ktoś w Wyborczej, powiem kto, ale z ostrożności procesowej nie powiem, wpadł na genialny pomysł, jak znaleźć jakiś czynnik, który pokazał, że Tadeusz Mazowiecki idzie w górę. Nie było to łatwe, ale wymyślono. Otóż wymyślono, jak się przekłada ilość przejechanych kilometrów na trasie wyborczej na wzrost poparcia. No, oczywiście Tadeusz Mazowiecki, który niewiele jeździł, miał tam wysoki słupek, ale Lech Wałęsa, który jeździł bardzo wiele, oczywiście nieporównanie mniej. Wtedy mój znajomy powiedział, że pokiwał głową, bo to jest po prostu jak z dowcipów.
To ja jeszcze do znajomości rzemiosła, bo w cudzysłowie jest napisane efekt kidawy, czyli jeżeli jest cudzysłów, znaczy, że...
Jest to określenie, które już powszechnie gdzieś chodzi, jest powtarzane i tak dalej.
Taki
podczas gdy tutaj pojawia się pierwszy raz.
Dobrze, to w takim razie...
Ale jeszcze na wszelki wypadek dali efekt kidawy. Chyba istnieje.
I jeszcze po prawej stronie dodajmy Dominika Wielowiejska z wpisem piłka wciąż jest w grze, czyli nadzieja umiera ostatnia na Czarski.
Tak, pani Kidawa tutaj jest właśnie, ale przecież przypomnijmy też okładkę z zeszłego tygodnia Polityki, na której było na tle zdjęć premiera Grabskiego i prezydenta Wojciechowskiego. No więc z takim dużym tytułem prawnuczka, w środku tekstu z kolei było naznaczona, co brzmiało trochę jak z jakiegoś sekwelu z kiepskiego
horroru. Jeśli pozwolisz, ja tylko dodam, bo bardzo trafnego wpisu dokonał wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka, którego dziadek był ministrem kolei w rządzie endecji PSL-u w pierwszych połowie lat 20., który powiedział, że skoro no tak media przedstawiają panią Kidawę-Błońską, że ona z racji właśnie tego, że dziadek, pradziadek, to czy w takim razie Stanisław Tyszka w nowym rozdaniu mógł być ministrem infrastruktury?
No a z kolei Marek Suski mógłby przypomnieć, jak go wyśmiewano za to, że ktoś kiedyś użył określenia genetyczny patriota, sprowadzając ją niemal do kategorii nazistowskiego urzędu do spraw czystości rasy. Teraz okazuje się, że jednak...
Jedni mogą, drudzy nie mogą, ale do tego jesteśmy przyzwyczajeni, ale z tonu dyskusji wynika, że panowie są pewni tego, że Prawo i Sprawiedliwość wygra te wybory.
Nie. Tutaj pewności...
Nie, wygra na pewno wybory, w sensie będzie pierwszy.
Ale czy będzie miało większość? Ja powiem tak, znaczy za chwilę ekspert będzie się wypowiadał, więc ja tylko powiem tak. Wszystko zależy od tego, czy moim zdaniem, czy PSL, szeroko rozumiany, będzie przekroczy próg i jaka będzie frekwencja tego dnia. Znaczy, im wyższa będzie frekwencja, tym moim zdaniem lepiej dla PiSu.
Zgadzam się z tym, co powiedział Piotr. Frekwencja jest tutaj kluczowa, dlatego że jak popatrzymy na preferencje wyborcze z ostatnich 2 miesięcy, kiedy uformowały się już bloki wyborcze, to przesunięcia są w granicach 2 punktów procentowych, to jest bardzo niewielka zmiana. Natomiast kluczowym elementem, który rozstrzygnie o tym nie tyle jak to poparcie się będzie słupkowo prezentowało, tylko jak ono się przełoży na mandaty, na większość sejmową, to będzie właśnie to, ilu z nas pójdzie do wyborów. Te szacunki jeszcze sprzed 2-3 tygodni pokazywały, że ta frekwencja może być powyżej 55, a nawet 57%. I to było w okresie wakacyjnym. I największym zaskoczeniem dla tych, którzy badają, obserwują, jest to, że ta deklarowana frekwencja w ostatnich 2 tygodniach spada. Czyli mimo, że weszliśmy już taki naturalny rytm powakacyjny, pourlopowy, gdzie powinno być większe zainteresowanie, zwiększone zainteresowanie, dodatkowo jeszcze, że zbliża się wielkimi krokami jednak ten moment 13 października, kiedy pójdziemy głosować, to jednak ta frekwencja w tej chwili deklarowana jest niższa. Oczywiście ten trend ma szansę się jeszcze odwrócić, szczególnie w ostatnim tygodniu, 2 tygodniach kampanii, co pokazał także przykład eurowyborów, gdzie ta frekwencja, jak powiem, deklarowana skokowo rosła w ostatnich już nawet nie dniach, a godzinach przed głosowaniem, a jeśli frekwencja będzie niższa, to jest wtedy szansa na przekroczenie progu przez Polskie Stronnictwo Ludowe i być może przez Konfederację, czyli przez niższą, rozumiem, wynik porównywalny z tym, co było w roku 2015, czyli nieco ponad 50%. Natomiast jeżeli frekwencja będzie w okolicach 55% i więcej, to wtedy te dwa ugrupowania, czyli PSL i Konfederacja, będą miały bardzo poważne problemy, żeby przekroczyć próg wyborczy, no, a w systemie Donta, który mamy i przy wyraźnej przewadze Prawa i Sprawiedliwości, to oznacza, że tych mandatów przy nieobecności PSL i Konfederacji przerośnie przede wszystkim PiS-owi.
To jeszcze raz wrócę do Gazety Wyborczej. Z sondażu Kantar wynika, że 75% pytanych było pewnych, że weźmie udział w wyborach 13 października. Taki jest wynik tego sondażu. 75%.
No to, proszę Państwa, to oznacza w liczbach bezwzględnych, że do urn wyborczych poszłoby 22,5 miliona Polaków.
No, myślę, że oba sztaby pewnie szykują jakąś papryczkę chili, która ma rozbudzić emocje. Jakiś spór, który będzie bardzo wyrazisty dla obu elektoratów. No tutaj oczywiście większą inicjatywę wykaże opozycja, bo PiS stara się raczej dowieść takie przekonanie, że nie ma innych tematów dyskusji oprócz kwestii 500+ i tego typu.
Ale co mogłoby być, bo te osie sporu próbowane przez opozycję, tych osi sporu było wiele. To jaką nową oś sporu można było wymyślić i gdzie można było nowy mur postawić i gdzie można było rozbudzić emocje?
No pierwsza rzecz to oczywiście konkretny przykład kompromitacji polityka PiS-u, czyli no takim wzorowym przykładem była sprawa pana posła Pięty, prawda, który miał bardzo wyrazistą retorykę chrześcijańską, jednocześnie miał dosyć trudne do wyjaśnienia relacje z jedną z napotkanych mieszkanek chyba południa Polski. Druga sprawa to jest kwestia rażącego, wulgarnego zachowania, które jest ukrywane przed opinią publiczną. No taką rolę odegrały oczywiście słynne nagrania z Sowy, gdzie pokazano, że po pierwsze ci ludzie mówią bardzo wulgarnym i agresywnym językiem.
Moim zdaniem na trochę ponad 3 tygodnie przed wyborami nie ma już miejsca na to, żeby wprowadzić cokolwiek nowego, ożywczego do tej agendy, którą proponuje opozycja. Na dobrą sprawę, jak popatrzymy na to, o czym mówi od prawie 4 lat, no to jest takich kilka elementów i to moim zdaniem już nie zadziała, to jest zbyt późno. Zresztą to jest w dużej mierze efekt tego, że Prawo i Sprawiedliwość poza nielicznymi wyjątkami w okresie 4 lat, kiedy traciło na chwilę inicjatywę, przypomnę, że to była kwestia okupacji Sejmu na przełomie 16-17 roku, jeżeli dobrze pamiętam te pierwsze demonstracje i organizowanie się w ramach Komitetu Obrony Demokracji, to jest przełom 15 i 16 roku, to na dobrą sprawę Prawo i Sprawiedliwość narzuca grę w tym meczu, który się, tak to nazwijmy, przekładając na terminologię sportową, odbywa. I także w kampanii wyborczej widać jasno, że po eurowyborach obserwowaliśmy 2 trendy. Z jednej strony zwycięskie Prawo i Sprawiedliwość, które konsekwentnie realizuje rozpisany scenariusz w kalendarzu do wyborów parlamentarnych i z drugiej strony opozycję, która przeszła trudny moment od rozejścia się po eurowyborach, rozpadu koalicji europejskiej, po próbę zbudowania się w 3 blokach, ale jednocześnie to trzeba sobie powiedzieć, przecież rywalizacja nie odbywa się na linii PiS-antyPiS, a rywalizacja odbywa się przede wszystkim w obrębie antyPiSu, bo to nie jest tak, że koalicja obywatelska jest w stanie się wzmocnić kosztem wyborców Prawa i Sprawiedliwości, bo nie ma takich przepływów. Może to zrobić wyłącznie kosztem lewicy. To samo jest z PSL-u. PSL, jeśli ma sięgać, a twierdzi, że sięga po elektorat pisowski, moim zdaniem to są umowy zupełnie nie, które nie mogą się zakończyć sukcesem i tu też będzie trwała walka do końca o bardziej prawą stronę Platformy, żeby ewentualnie stamtąd przeciągać wyborców, czyli per saldo nic dla PiSu się w sensie negatywnym nie zmienia.
Jeżeli by spojrzeć z perspektywy roku od stycznia, zastanawiam się, gdzie rozpoczął się już taka ostatnia faza błędów Platformy, to moim zdaniem rolę takiego sztucznego narkotyku odegrało dla Platformy liczenie na efektowne włączenie się Donalda Tuska w kampanię. To był fetysz, wokół którego skupiła się uwaga przynajmniej gdzieś do końca czerwca. I to okazało się bardzo błędne, bo odsunęło wprowadzenie jakiegoś czynnika, który miał zdynamizować kampanię, czyli wprowadzenie pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Wprowadzenie lidera, kandydata na premiera na ile? Na 28 dni przed wyborami chyba. To jest coś, czego nie robi żaden poważny sztab na całym świecie. Aby ludzie oswoili się z rolą kogoś jako premierem, szczególnie w kierunku osoby, która owszem zajmowała ważne stanowiska, ale nie była bardzo znana, no to wymaga przynajmniej chyba 3 miesięcy albo 4, ale na pewno nie miesiąca.
No tak, tylko że musimy brać pod uwagę jeszcze jeden czynnik, mianowicie to, że Grzegorz Schetyna zaprosił do wsparcia Koalicji Europejskiej Donalda Tuska i ten sam przecież przylatywał do Warszawy i na słynnym wiecu na Placu Konstytucji przemawiał, namawiał, prosił o głosowanie na Koalicję Europejską, to był element przede wszystkim, moim zdaniem, rozgrywki wewnętrznej. Czyli innymi słowy, za niepowodzenie Koalicji Europejskiej, w dużej mierze można obciążyć tego, który może najwięcej z perspektywy europejskiej, no bo wskazał przecież, jakby nie patrzeć przewodniczący, na kogo należy głosować, a suwerenny nie posłuchał, bo to było tylko 38% głosujących, dzięki czemu, moim zdaniem, umocnił się Grzegorz Schetyna kosztem Donalda Tuska, co także z tą pewnością cieszy Prawo i Sprawiedliwość.
Czyli pierw przejęcie władzy przez PiS było wynikiem prywaty Tuska, który wybrał sowite stanowisko w Brukseli kosztem swojej partii, a już zupełnie początkiem nieszczęść było mianowanie bardzo słabego premiera jako następcy. A potem Grzegorz Schetyna z kolei imię też czysto prywaty postawił wyżej walkę o swoje przywództwo nad partią ponad szansami wyborczymi. No więc, krótko mówiąc, liberalizm, który stawia dobro jednostki ponad interesy zbiorowości, okazał się klątwą, która dopadła Platformę.
Piotr Semka i Marcin Palade pozostają w studio Radia Wnet na 5. piętrze w budynku Pasty. Na zegarze jest godzina 9:00.
Reklama.
Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba.
No. W kumulacji Lotto do wygrania 12 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego.
A gdzie twój mąż?
Mamo,
gdzieś lata.
No tak, na samolot to lata.
Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Po reklamie.
Radio Poranku.
Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy, Marcin Palade, politolog, są w studio Radia Wnet, przy telefonie Paweł Rakowski. Chwilę o tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Wybory i atak na rafinerię w Arabii Saudyjskiej. Co o tym mówią media w Libanie? Co o tym sądzisz? Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. Wybory w Izraelu odbyły się oczywiście i dalej trwa liczenie. Po 95% przeliczonych głosów dalej wyniki są takie, że 33 mandaty ma partia niebiesko-biała, czyli Benny'ego Gantza, i 32 głosy ma o jeden mniej Likud. Spowodowało to oczywiście szczególnie u Benjamina Netanyahu, który odwołał wizytę w Nowym Jorku. I teraz tak, no wszyscy oczekują, że dojdzie do jakichś rozmów koalicyjnych, ponieważ one muszą nastąpić. Netanyahu to nawołuje do tego, żeby wyeliminować partie arabskie z tych rozmów, które uzyskały 12 mandatów. Tym samym wskazując na to, że polityka izraelska dalej będzie szła w kierunku konfrontacji. Wszyscy zastanawiają się, kim może być Benny Gantz na fotelu premiera. Jest to człowiek niedoświadczony politycznie, był generał, szef sztabu armii izraelskiej, więc Bliski Wschód generalnie oczekuje, że Benjamin Netanyahu w jakimś tam sposób pozostanie na swoim stanowisku. Tym bardziej to jest człowiek sprawdzony, przez prawie 10 lat swojego urzędowania nie wywołał żadnej wojny, co jest żadnej większej wojny. Dużo gada, mało robi i to jest niezwykle istotne. Oczywiście wczoraj też saudyjskie Ministerstwo Obrony przedstawiło pozostałości po rakietach i dronach, które w sobotę spadły na instalacje naftowe, powodując tym samym kryzys naftowy. Sekretarz Pompeo wyraził po spotkaniu z Mohammedem Ibn Salmanem to, że Iran nie może zachowywać się w ten sposób i będą wyciągnięte konsekwencje z powodu tego nalotu, o który Teheran jest oskarżany. Oczywiście Teheran nie przyznaje się do tego. Ma też wsparcie Władimira Putina, który powiedział, że jego zdaniem umowa z 2015 roku jest dalej obowiązująca i dalej powinna być respektowana. Polityka irańska w chwili obecnej jest dość prostolinijna, to znaczy twierdzą, że ostatni incydent, który spowodował cały kryzys, jest pewnego rodzaju usiłowaniem, wymuszeniem na Iranie uległości wobec, no i też próbą zastraszenia, no i też okazją do kolejnych sankcji, do nałożenia kolejnych sankcji. Teraz media też donoszą o tym, że od 2 dni przebywa w Bagdadzie Kasem Sulejmani, to jest przywódca irańskiej gwardii rewolucyjnej, człowiek niezwykle wpływowy na Bliskim Wschodzie i ponoć tam złowrogo knuje wobec amerykańskich interesów. A przypomnijmy o tym, że wczoraj na konferencji prasowej Ministerstwo Obrony Arabii Saudyjskiej nie potrafiło jednoznacznie stwierdzić, skąd te drony nadleciały. Wykluczyły tylko kierunek jemeński. I ostatnie takie doniesienia na świeżo, prawie pół godziny temu doszło do zbombardowania pogranicza iracko-syryjskiego. Wedle doniesień 15 osób zostało zabitych. Są to osoby powiązane z reżimem ajatollahów.
Kto zbombardował?
Oczywiście podejrzewany jest Izrael, jak i te Stany Zjednoczone. To znaczy, zdaniem irackich decydentów, Izrael wykorzystuje amerykańskie placówki położone między innymi w Iraku do swoich celów i do bombardowań przede wszystkim formacji proirańskich.
Więcej o tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, mogą Państwo w każdy poniedziałek usłyszeć w studio Bejrut, godzina 6:45, a teraz Paweł Rakowski, bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I wracamy do studia. Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy, Marcin Palade. Rozmawiamy o kampanii wyborczej, ale też może słowo komentarza od Piotra Semki na temat wystąpienia prezydenta Niemiec, który stwierdził, że nie chcą Niemcy rozmawiać na temat reparacji i odszkodowań wojennych.
No ja powiem tak, znaczy oczywiście ja się dziwię zdziwieniu troszeczkę, bo prezydent Niemiec bardzo wyraźnie od wielu miesięcy stosuje tą metodę, że pełna odpowiedzialność i, że tak powiem, klęknięcie na kolana w uznaniu niemieckich win, dokładnie trzeba jeszcze podkreślić niemieckich, bo prezydent Steinmeier zadał sobie trud, aby w tekście przemówienia nie używać określenia nazistowskich albo hitlerowskich, jak to często zdarza się w tekstach wewnątrz niemieckich, ale używać określeń niemieckich. Natomiast nie stoi to jak gdyby w opinii Niemców w sprzeczności z uznaniem, że pełne uznanie win tak, powód do kwestii reparacji nie. Zresztą no też przy całym szacunku dla bardzo szczerego i przejmującego tekstu, pan prezydent Niemiec chyba 10 dni wcześniej był we Włoszech, gdzie składał miejsce kwiaty w miejscu, w którym Niemcy rozstrzelali iluś Bogu ducha winnych mieszkańców toskańskiego miasteczka po tym, jak partyzanci włoscy dokonali zamachu na niego chyba w 1945 roku. No więc to nie jest tak, że pan prezydent nie wypowiada tego typu słów. No, pamiętam, jak prezydent Gauck był we francuskiej wsi Oradour, którą z kolei Niemcy spalili jako ostrzeżenie, aby Francuzi nie wystąpili przeciwko Niemcom w momencie lądowania w Normandii. Więc ten typ przeprosin jest w niemieckiej tradycji politycznej zaakceptowany i, że tak powiem, często się powtarzający, natomiast nie przekłada się to na kwestię pieniężną, jak na razie oczywiście, bo to nie jest tak, że ten problem nie ciąży Niemcom, on ciąży. Znaczy Niemcy gdzieś około roku 2000, tak, no to znowuż nie było tak powszechnie zadekretowane, ale zostało uznane, że jak to ładnie Niemcy mówią, przepracowaliśmy epokę nazizmu, to miało rozmaite konsekwencje. Także takie, że wówczas pojawiały się pierwsze głosy, takie po tym właśnie dlatego, że my przepracowaliśmy nazizm, to możemy teraz stawiać pytania, czy Polacy odrobili lekcję z jedwabnego. To taka była właśnie wypowiedź. Sam też pamiętam wypowiedź korespondenta jednej z niemieckich gazet, który bardzo ostro protestował przeciwko zakazowi demonstracji homoparady przez prezydenta Kaczyńskiego w 2002 roku, ile dobrze pamiętam, albo trzecim, gdzie on właśnie wyłożył taką logikę. Właśnie dlatego, że my Niemcy prześladowaliśmy homoseksualistów i przepracowaliśmy naszą winę, to daje nam moralne prawo, abyśmy występowali w obronie praw homoseksualistów w Warszawie. Oczywiście to jest logika, która jest ukryta formą pewnej paternalizmu i arogancji. Ale wracając do podstawowego pytania, nie zaskoczyło mnie to. Widziałem, że prezydent Niemiec przyjeżdża z takim stanowiskiem do Warszawy. Jeśli były nadzieje, że to jego przemówienie w Wieluniu czy w Warszawie to jest punkt w kierunku marszu, w kierunku uznania reparacji, to było to niestety naiwność.
To wróćmy na chwilę jeszcze do kampanii wyborczej. Te ostatnie 3 tygodnie. Oczywiście nie można prorokować tego, co będzie, ale przewidywania jakieś można mieć. Marcin Palade.
Pozostaje oczywiście najważniejsze pytanie, ile będzie formacji w Sejmie, bo tak jak mówiliśmy, kończąc poprzedni wątek, to jest klucz do znalezienia odpowiedzi, czy PiS będzie dysponował nieznaczną większością, czy zdecydowaną większością w przyszłym parlamencie, ale moim zdaniem cały czas jeszcze będzie jednak interesujący styk między Koalicją Obywatelską a SLD Lewicą, dlatego że pomimo tego dzisiejszego, nazwijmy to, badania dla Wyborczej, trend w ostatnich tygodniach jest widoczny i to jest zmniejszające się poparcie dla Koalicji Obywatelskiej, choć nie jest to jakiś drastyczny spadek, a z drugiej strony wzrost poparcia dla Lewicy. Jeśli część wyborców Platformy, która do tej pory zimowała w Platformie Obywatelskiej, zdecyduje się na to, żeby, a o poglądach lewicowych, zdecyduje się na to, żeby jednak wesprzeć formację, która jest im programowo bliższa, no to wtedy będziemy obserwowali ciąg dalszy tego trendu, czyli spłaszczenia się poparcia między Koalicją Obywatelską a Lewicą, co siłą rzeczy musiałoby spowodować jeszcze większą walkę między jednym a drugim obozem, na czym oczywiście będzie wygrywał najsilniejszy i będący po drugiej stronie barykady, czyli PiS.
Ale może być jeszcze jedna reakcja, bo część wyborców Lewicy, ta, która jest zainteresowana kwestiami ekonomicznymi, może z kolei uważnie słuchać takich głosów, jak głos na przykład szefowej krytyki politycznej, która dosyć nieprzyjemnym tonie pouczyła swojego redakcyjnego kolegę, że priorytetem jest walka z PiS-em i że trzeba po prostu szanować i nie skubać, dziobać za bardzo w Koalicję Obywatelską, bo to jednak jest koalicjant ewentualny do gry po wyborach. I jeśli ktoś poważnie traktuje swoją troską 500+, to może sobie dośpiewać, że Lewica w koalicji z KO będzie musiała przełknąć powoli obcinanie tego pakietu świadczeń socjalnych. Na zasadzie domyślą się pewnie metody salami. Tacy ludzie jak pan minister Rostowski naprawdę wszystko potrafią udowodnić, że to jest dla dobra Polaków.
No jest jeszcze oczywiście ostatnia kwestia, o której chcę powiedzieć, to jest to, czy powtórzy się manewr z wyższą frekwencją w eurowyborach. Ta niesłychana mobilizacja w ostatnich dwóch dniach, jeśli tak, to by oznaczało, że trafi zupełnie nowy segment wyborców, tych, którzy nie głosowali w ostatnich latach, a którzy będąc beneficjentami transferu socjalnego, który odbywał się w 4 latach, w większości powinni skierować swoje głosy dla Prawa i Sprawiedliwości.
Ostatnie pytanie, jak zagłosują najmłodsi, ci, którzy pierwszy raz idą do wyborów.
I czy w ogóle zagłosują, bo to jest problem.
I z tym pytaniem zostawiamy Państwa. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy, Marcin Paladę, politolog. Dariusz Konkol zrealizował dzisiejszy poranek. Jaśmina Nowak była wydawcą. Krzysztof Skowroński. Życzę Państwu miłego dnia z Radiem Wnet. Oczywiście za chwilę połączymy się z Agatą Antoniewicz. Za chwilę na antenie Radia Wnet Studio Wilno. Teraz jest godzina 9:13. My usłyszymy się jutro o godzinie 7:07.